Polskie organizacje pozarządowe opanowały do perfekcji dialekt projektowy. Rezultaty, wskaźniki i diagnozy lokalne wirują w rytmie kolejnych naborów wniosków. Wiedzą one jednak doskonale, że między sterylnym arkuszem Excela a pulsującym życiem wspólnoty rozciąga się przestrzeń, w której mieszka często niewygodna prawda o polityce społecznej. Papier przyjmie każdą dawkę biurokratycznego optymizmu, lecz rzeczywistość bywa mniej elastyczna. Człowiek, który czuje się pominięty lub potraktowany jak beneficjent do naprawy, potrafi jednym milczeniem unieważnić najbardziej elegancką teorię zmiany. To milczenie jest sygnałem, że zrównoważony rozwój potrzebuje dziś zupełnie nowego języka opisu. Nie potrzebujemy kolejnego wyblakłego sloganu, lecz słów, które potrafią udźwignąć ciężar ludzkiego doświadczenia. Poszukujemy języka, który jest zarazem rzetelnie naukowy i głęboko ludzki. Musi to być mowa, która rozumie naturę konfliktu, ale nie żywi się nim, lecz traktuje go jako twórczy rdzeń każdej wspólnoty i motor wolności. Taki język ufa nauce, ale nie zamienia jej w pałkę do dyscyplinowania niepokornych. Zrównoważony rozwój to nie gotowa utopia, lecz niekończąca się rozmowa o poszerzaniu szans życiowych. Organizacje pozarządowe pełnią funkcję tłumaczy między chłodnym światem instytucji a gorącym światem bezpośredniego doświadczenia. Są one czujnikami społecznego bólu, laboratoriami nowych metafor i strażnikami godności w miejscach, gdzie system widzi jedynie statystyczną anomalię. W świecie, w którym państwo dostrzega procedurę, a biznes model operacyjny, organizacje muszą widzieć człowieka w jego konkretnym krajobrazie życia. To one budują infrastrukturę wyobraźni, pozwalającą dostrzec realne opcje tam, gdzie inni widzą tylko ściany. Słowa i teorie to narzędzia do rozwiązywania problemów, a nie lustra odbijające rzeczywistość, co stanowi fundament neopragmatyzmu Richarda Rortiego. Sposób, w jaki opisujemy fakty, jest zawsze wyborem politycznym i etycznym. Możemy mówić o aktywizacji biernych mieszkańców, co często ociera się o upokorzenie epistemiczne, czyli odebranie ludziom prawa do sensownego opisu własnego losu. Możemy jednak wybrać narrację o odbudowie sprawczości społeczności, co zmienia całą dynamikę relacji. Język jako działanie determinuje, czy zapraszamy ludzi do współpracy, czy ich stygmatyzujemy. Język nie jest jedynie estetycznym dodatkiem do społecznego działania. On jest tym działaniem pierwszym i konstytuującym. Posiada moc otwierania drzwi do współpracy lub zatrzaskiwania ich z głuchym, biurokratycznym łomotem. Jedną z najczęstszych chorób toczących współczesne polityki publiczne jest upokorzenie epistemiczne. Pojawia się ono wtedy, gdy ekspert mówi mieszkańcowi małej gminy, że jego przywiązanie do miejsca jest nieracjonalne z punktu widzenia ekonomii. Gdy fundacja mówi lokalnej społeczności, że przychodzi ją zaktywizować, traktuje ludzi jak niedziałające urządzenie, które wymaga interwencji technika. Takie podejście odziera odbiorców z ich naturalnej sprawczości i godności. Najskuteczniejszym sposobem zadania człowiekowi głębokiego bólu jest pokazanie mu, że jego świat jest przestarzały, bezcelowy i w gruncie rzeczy śmieszny. Organizacja pozarządowa, jeśli aspiruje do bycia naprawdę obywatelską, powinna wykazywać się szczególną odpornością na tę intelektualną pokusę wyższości. Zamiast burzyć stare słowniki, powinniśmy poddać je procesowi redeskrypcji, czyli ponownego opisania świata w taki sposób, aby ludzie mogli w nim dostrzec nowe możliwości działania. Jeśli w małej miejscowości słowo klimat kojarzy się wyłącznie z odległą agendą wielkich miast, możemy zacząć od pojęcia bezpieczeństwa, które jest bliskie każdemu. Możemy mówić o bezpiecznych rachunkach za energię, bezpiecznym dostępie do wody czy kojącym cieniu w czasie upałów. Najważniejsza metafora źródłowa głosi, że zrównoważona przyszłość wymaga transformacji w zamieszkanym domu. Społeczeństwo nigdy nie jest pustym placem budowy, na który można wjechać ciężkim sprzętem bez pytania kogokolwiek o zdanie. Profesjonalizm polega na uznaniu, że domownicy są partnerami, a nie problemem do usunięcia. Trzecia wielka maksyma, zaczerpnięta z teorii szans życiowych Ralfa Dachrendorfa, mówi nam, że ligatury bez opcji oznaczają ucisk, natomiast opcje bez ligatur są pozbawione sensu. To jedno zdanie potrafi uporządkować ogromną część chaosu w pracy społecznej, wskazując na konieczność zachowania równowagi między wolnością wyboru a potrzebą przynależności. Jeśli człowiek posiada ligatury, ale brakuje mu opcji, żyje w świecie dusznym i zamkniętym. Jeśli ma nieskończone opcje, ale brakuje mu ligatur, żyje w świecie przerażająco pustym, gdzie brakuje mu sensu płynącego z bycia częścią czegoś większego. Aby nie zgubić człowieka między suchym faktem a bezduszną procedurą, warto sięgnąć po teorię trzech światów Karla Poppera. Świat pierwszy to nasza rzeczywistość materialna, obejmująca infrastrukturę i pieniądze. Świat drugi to intymne doświadczenie człowieka, w którym mieszczą się lęk, wstyd i nadzieja. Świat trzeci to domena instytucji i kultury, gdzie królują strategie, normy i język grantów. Dobra organizacja społeczna musi stale triangulować te trzy sfery. Skupienie się na tylko jednej z nich prowadzi do niebezpiecznych deformacji. Jeśli projekt widzi wyłącznie świat pierwszy, staje się technokratyczną maszyną, która pozostaje głucha na ludzkie upokorzenie. Nadmierna koncentracja na świecie drugim czyni organizację sentymentalną. Największym zagrożeniem jest jednak dominacja świata trzeciego, w którym organizacja staje się biurokratyczną wydmuszką. Profesjonalne działanie wymaga widzenia faktu, doświadczenia i instytucji jednocześnie. Organizacje pozarządowe powinny pełnić rolę straży przedniej krytycznego myślenia. Ich zadaniem jest nauka obywatelskiej kompetencji, czyli zdolności do krytycznej analizy wskaźników i rozpoznawania greenwashingu. Zamiast wychowywać posłusznych wykonawców cudzej agendy, organizacje mają szansę formować ludzi zdolnych do jej świadomego współtworzenia. Trzeci sektor posiada ogromną przewagę nad ociężałymi instytucjami publicznymi, ponieważ może znacznie szybciej testować język i sprawdzać jego społeczną skuteczność. NGO działają jak laboratoria nowych metafor społecznych, w których eksperymentuje się z redeskrypcją. Dobra metafora stanowi infrastrukturę wyobraźni, wyznaczając granice tego, co uznajemy za możliwe do zrealizowania. W praktyce oznacza to konieczność porzucenia zużytego, urzędniczego słownika na rzecz pojęć, które przywracają ludziom podmiotowość. Zamiast protekcjonalnego beneficjenta warto mówić o uczestniku lub współautorze. Zamiast aktywizować, lepiej odblokowywać sprawczość. Solidarność musi być dialogiczna, co oznacza gotowość do zmiany własnego słownika pod wpływem autentycznego spotkania z drugim człowiekiem, a nie tylko włączanie go do wspólnoty na naszych warunkach. Szacunek dla cudzej samokreacji jest równie ważny, co publiczna solidarność w ograniczaniu cierpienia. Musimy postawić sobie niewygodne pytanie. Czy nasz język nie stał się zbyt grantowy, przypominając bardziej hermetyczny dialekt instytucji finansujących niż żywą mowę ludzi? Często wskaźniki projektu zastępują nam realny wpływ na rzeczywistość. Sektor obywatelski potrafi produkować własne sztywne ortodoksje, tworząc słowniki tak poprawne, że aż martwe. Wkraczamy w erę, w której organizacje coraz częściej będą sięgać po sztuczną inteligencję. To ogromna szansa, ale i subtelne ryzyko. I może stać się potężnym narzędziem demokratyzacji wiedzy, o ile nie zapomnimy, że operuje ona głównie w świecie zapisanych słowników. Jeśli nie zachowamy czujności, algorytmy mogą wzmacniać język instytucji silniejszych. I może wygładzić autentyczny gniew społeczny do postaci bezpiecznych streszczeń. Maksyma na te czasy brzmi: sztuczna inteligencja może być genialnym narzędziem tłumaczenia, ale nigdy nie powinna stać się wyrocznią sensu społecznego. Zrównoważony rozwój nie powinien być rozumiany jako ustalony raz na zawsze stan docelowy, do którego społeczeństwa mają zostać doprowadzone przez chłodną kombinację ekspertokracji. Jest to raczej otwarty proces ciągłego uczenia się, negocjacji i redeskrypcji. Zrównoważony rozwój nie jest gotową mapą królestwa przyszłości, lecz praktyką wspólnego orientowania się w terenie, który nieustannie zmienia się pod naszymi stopami. Kompas nie służy do podawania adresów, lecz do utrzymania właściwego kierunku w sytuacjach, gdy dostępna mapa okazuje się nieaktualna. Zrównoważony rozwój nie jest sterylnym projektem architektonicznym, lecz nieustanną rozmową w domu, w którym już mieszkamy. Pytanie brzmi, czy potrafimy remontować naszą wspólną przestrzeń tak, aby nikt nie czuł się w niej jak intruz. Może najwyższy czas przestać mierzyć wskaźniki, a zacząć mierzyć sens, który nadajemy wspólnemu życiu.